Gościem Radia Doksa jest Barbara Socha, wiceminister rodziny i polityki społecznej, pełnomocnik rządu do spraw polityki demograficznej. Dzień dobry, pani minister.
Dzień dobry.
Konsultacje społeczne strategii demograficznej 2040 ruszyły, trwają w regionach, także na Opolszczyźnie odbyło się spotkanie między innymi z samorządowcami w tym temacie. Pani minister, ale czy możemy powiedzieć, że w kontekście właśnie demografii w Polsce jest źle i niestety może być gorzej?
Jest źle, jest nawet bardzo źle. Myślę, że trochę nie zdajemy sobie sprawy, w jakiej sytuacji jesteśmy, dlatego że dzisiaj na rynku pracy, chociaż już słyszymy o tym coraz częściej, że pracodawcy mają problem ze znalezieniem rąk do pracy, to jednak nasz rynek pracy jest w dobrej kondycji, jest niskie bezrobocie dzisiaj i cieszymy się z rozwoju gospodarczego, rosną płace i generalnie wszystko zmierza ku dobremu i z tego się bardzo cieszymy. Natomiast
to dlaczego jest tak źle?
Natomiast to, czego tak gołym okiem na dzisiaj nie widać, to jest fakt, że dzisiaj w tym wieku produkcyjnym, w takim szczycie swojej pracy i wydajności, są liczne roczniki tak zwanego wyżu stanu wojennego, czyli początek lat 80. To są roczniki, które za 25 lat przejdą na emeryturę. Za nimi, czyli można powiedzieć za naszym pokoleniem w dużej mierze, nie idą już liczne roczniki dzieci dzisiaj. My wiemy, ile jest dzieci dzisiaj w przedszkolach, podstawówkach, ile się rodzi i to są znacznie mniejsze liczby. To oznacza, że za 20 lat, za 15, za 10 będziemy mieć jeszcze gorszą strukturę demograficzną niż mamy dzisiaj. W perspektywie lat 10, 15, 20 będziemy mieć potężny problem w ogóle z utrzymaniem wzrostu gospodarczego, obniży się innowacyjność. To jest bardzo istotne i bardzo negatywne zjawisko, bo tam, gdzie nie ma młodych ludzi, tam nie ma innowacyjności. Będzie zwiększone wyzwania będą związane z utrzymaniem systemu emerytalnego. Nie tylko brak rąk do pracy, ale również brak klientów, konsumentów.
No te problemy oczywiście się mnożą i moglibyśmy długo o tym mówić. Natomiast pani minister, biorąc pod uwagę badania, na które też wy jako ministerstwo się powołujecie, one mówią o tym, że Polacy w dużej mierze chcą mieć dzieci. Natomiast tak jak na co pani zwraca uwagę, w demografii tego nie widać. Więc w czym problem tak naprawdę?
Tak, rzeczywiście mamy do czynienia z takimi dużymi aspiracjami Polaków, jeśli chodzi o rodzinę. Dla nas w ogóle szczęście osobiste, indywidualne tak naprawdę jest tożsame z szczęściem rodzinnym. I ten obraz idealnej rodziny, do której my aspirujemy, jest bardzo budujący i optymistyczny. Natomiast rzeczywiście
to są wyobrażenia, praktyka które odbiega, mają wspólnego
tak, z rzeczywistością. Praktyka odbiega, a to świadczy o tym, że występuje szereg barier i my te bariery zidentyfikowaliśmy i dzisiejszy projekt strategii demograficznej to jest dokument pierwszy tak kompleksowo obejmujący wszystkie te obszary, wszystkie bariery. Najważniejsze z nich, takie, które jesteśmy w stanie w relatywnie krótkim czasie zlikwidować, to są bariery związane przede wszystkim z mieszkaniem, ze spokajaniem potrzeb mieszkaniowych. To jest jedna strona, a druga strona to jest poczucie stabilnego, pewnego zatrudnienia.
Wydawało się, że program, sztandarowy program rządu Zjednoczonej Prawicy, czyli program Rodzina 500+, to będzie właśnie to klucz walki z depopulacją. No, jeżeli w tym momencie mamy takie dane, jakie mamy, to możemy powiedzieć na dzisiaj, że niestety, ale program się nie sprawdził?
Nie, absolutnie tak nie możemy powiedzieć. Przede wszystkim dlatego, że dzietność jest wypadkową, wynikiem bardzo wielu różnych czynników i nigdzie na świecie nie jest tak, że jeden instrument, jeden program jest w stanie odwracać trendy demograficzne i to jeszcze w okresie 5 lat. To jest absolutnie niemożliwe. Jest prawdą, że program 500+ przyczynił się do zwiększenia dzietności, bo widzimy to porównując rzeczywiste urodzenia z tymi, które były prognozowane w konkretnych warunkach i tutaj dzieci w Polsce rodziło się więcej niż zakładały te wysokie prognozy GUS-u i to są znaczne liczby, więc na pewno ten program wpłynął. Natomiast wydarzyło się coś bardzo nieprzewidywalnego jeszcze 2 lata temu, mam na myśli pandemię. To jest pewien okres kryzysowy, który powoduje brak poczucia bezpieczeństwa, czy zachwianie tym poczuciem bezpieczeństwa w takiej ogólnej bardzo perspektywie. Ten lęk o przyszłość, o tą najbliższą przyszłość, ale nie tylko, jest czymś, co występuje coraz szerzej też w innych społeczeństwach, nie tylko w Polsce. Według demografów ma to istotny wpływ. Natomiast program 500+, to jest program z zakresu transferów bezpośrednich do rodzin. Takie transfery bezpośrednie do rodzin są praktykowane przez wszystkie kraje europejskie, czy prawie wszystkie. Niektóre robią to na jeszcze znacznie większą skalę niż my, chociaż nasz program jest bardzo znaczącym programem w tym względzie, ale to jest tylko jeden obszar, to jest zabezpieczenie finansowe rodzin. My w strategii definiujemy, identyfikujemy 12 takich obszarów i dzisiaj jest pora na to, by po, można powiedzieć, już znaczącej realizacji w tym obszarze zabezpieczenia finansowego rodzin, mówić o kolejnych obszarach, czyli właśnie o potrzebach mieszkaniowych, o rynku pracy, który, no jeżeli chcemy, żeby młodzi ludzie zakładali rodziny i mogli łączyć swoje rodzicielstwo właśnie z karierą zawodową.
Tak? Pani minister, no właśnie, strategia jest bardzo szeroka i tak naprawdę tych obszarów, które są tutaj w strategii wymienione, jest całkiem sporo, bo tak jak pani powiedziała, praca, kwestia polityki mieszkaniowej, kwestia opieki zdrowotnej, tu głównie pediatrycznej czy okołoporodowej. Natomiast tak przeglądając projekt tej strategii, pomyślałam sobie, czy nie nazbyt szeroko, czy ona jest do zrealizowania tak zupełnie realnie.
A to jest bardzo dobre pytanie, dlatego że tak, to prawda, nie da się wszystkiego zrobić naraz, dlatego my oprócz tego, że dokument jest kompleksowy, taki jest wymóg, żeby była skuteczna ta polityka, ona musi być nie tylko kompleksowa, musi też być spójna, to znaczy poszczególne działania nie mogą sobie wzajemnie się wykluczać. Natomiast rzeczywiście trzeba tutaj priorytetyzować i dlatego wybraliśmy 4 priorytetowe obszary, na których chcemy się skupić w pierwszym etapie. Proszę zauważyć, że ten dokument powstał jakby w założeniu do realizacji na 20 lat. To nie jest tak, że my teraz, mówiąc przysłowiowo, wszystkie wrony za ogony chcemy złapać.
To te 4 priorytetowe zadania, które sobie postawiliście na już, to co konkretnie?
Polityka mieszkaniowa to jest numer 1, numer 2 to jest rynek pracy, 3 rozwój opieki, różnych form opieki nad dziećmi, tymi najmłodszymi, czyli do lat 3, czyli z jednej strony kontynuacja programu Maluch, czyli opieka instytucjonalna, żłobki, ale z drugiej strony również wspieranie innych form opieki nad dziećmi i tutaj kapitał opiekuńczy, nowy instrument, który ma pomóc właśnie w takim realnym wyborze różnych form opieki, nie tylko żłobków, ale to są środki, które mogą być też wykorzystane na zatrudnienie opiekunki, na pomoc dziadków, czy wreszcie na to, co najbardziej Polacy preferują, czyli własną osobistą opiekę rodziców w tym pierwszym okresie. I to jest bardzo ważne. 4 obszar, zdrowie. Zdrowie bardzo szeroko rozumiane. Więc wszelkie programy profilaktyczne i promowanie zdrowego stylu życia to jest bardzo, bardzo istotne. I to się znajduje też już w Polskim Ładzie. W ogóle obszar zdrowia przecież to jest pokaźna część całego programu Polski Ład.
Ale to i tak z tych 4 obszarów, które pani wymieniła, i tak bardzo szeroko, bo mówimy chociażby w zakresie polityki mieszkaniowej, przecież o kolosalnych inwestycjach, czy SIM-y, czyli Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe, czy przecież program Mój Dom, mieszkanie bez wkładu własnego, bon mieszkaniowy, tak. To tylko w tym obszarze mieszkaniowym. Czy my wiemy, o jakich kwotach mówimy, jeżeli chodzi o realizację
tych wszystkich inwestycji? Tak, oczywiście, bo te instrumenty mieszkaniowe, które dotyczą rodzin, czyli mieszkanie bez wkładu, dom bez formalności, rodzinny bon mieszkaniowy, to są instrumenty, które dzisiaj są na etapie, powiedziałabym, kończenia projektów legislacyjnych, oceny skutków regulacji. To już jest policzone i one wchodzą w życie od przyszłego roku. Tutaj no, nie mamy chwili do stracenia i wszystkie te programy, które były w Polskim Ładzie zapowiadane, one mają priorytet dla całego rządu i będziemy je wdrażać bardzo szybko, bo są przede wszystkim bardzo, bardzo istotne z tego punktu widzenia.
To kapitał jakie są szacunki, opiekuńczy, jeżeli chodzi o koszty realizacji właśnie strategii demograficznej, przynajmniej w tej pierwszej formie tych 4 filarów, o których pani mówi?
No ja teraz nie podam z głowy takiej kwoty, dlatego że jeszcze te programy mieszkaniowe, powiedziałabym, to tutaj toczą się jeszcze nad tym prace, więc ocenę skutku regulacji mamy, natomiast kwot włącznych nie jestem teraz w stanie podać, ale to jest kwestia kilku tygodni. One trafiają, rodzinny kapitał opiekuńczy już jest wpisany do prac rządu i niedługo trafi na Radę Ministrów i później do parlamentu. W momencie, kiedy zostaną uchwalone te ustawy, będziemy mieli bardzo jasną sytuację. To jest naprawdę perspektywa tygodni, więc tutaj myślę, że odrobina cierpliwości, bo my jeszcze nad tymi, powiedziałabym, parametrami różnych tych rozwiązań pracujemy, a one mają oczywiście wpływ na końcowe koszty.
No ale możemy przypuszczać, że są to gigantyczne kwoty, więc podstawowe pytanie, czy to są pieniądze z budżetu państwa, państwa, czy też będziemy się wspomagać środkami unijnymi?
I tymi, dlatego że jak dobrze myślę, pamiętamy, Krajowy Plan Odbudowy to są potężne środki przeznaczone dla Polski w ramach środków unijnych do wykorzystania po pandemii na odbudowę. Częścią tych programów, które w tym programie Krajowym Planie Odbudowy, które są zawarte, są między innymi przeznaczone na te polityki, które wynikają ze strategii, jak chociażby ten wspomniany rozwój, dalszy rozwój Maluch Plus, czyli opieki instytucjonalnej nad dziećmi, to będzie finansowane ze środków unijnych. Programy mieszkaniowe głównie ze środków budżetowych. Ja mam nadzieję, że te programy będą się rozwijać. Tutaj jest ogromna rola samorządów w tym, żeby one mogły być z powodzeniem wdrożone, bo z jednej strony my jako rząd dajemy szereg instrumentów dla rodzin na różnych etapach rozwoju tych rodzin, od momentu zakładania jej, czyli mieszkanie bez wkładu, aż do bonu mieszkaniowego, czyli dla tych rodzin, które już dzieci mają, ale wiadomo, że te domy mieszkania, one się nie budują w powietrzu, tylko na konkretnych terenach, konkretnych gmin i tutaj od tego, jak samorządowcy wykorzystają swoje kompetencje, swoje instrumenty i fundusze, bo przypomnę, trwa nabór wniosków w ramach Polskiego Ładu w programie inwestycji strategicznych, gdzie samorządy mogą ubiegać się o pokaźne fundusze na różnego rodzaju inwestycje na swoim terenie. W ramach konsultacji w całej Polsce próbuję przekonać samorządowców do tego, by składając wnioski o te fundusze, składając te pomysły na inwestycje, by myśleli o tym, czy te inwestycje rzeczywiście sprzyjają tworzeniu dobrych warunków dla rodzin, czyli na przykład tworzeniu infrastruktury pod budowę osiedli w niskiej zabudowie, bo taka jest, do takiej aspirujemy, taka nam się
Pani
marzy.
Panie minister, to gotowy projekt strategii zatwierdzonej, pewnej będzie kiedy? Bo jeżeli teraz trwają konsultacje, to zakładam, że dokument
planujemy jest... konsultacje zakończyć we wrześniu i wczesną jesienią przedstawić zweryfikowany dokument, zweryfikowany projekt z uwzględnieniem w miarę możliwości uwag w Radzie Ministrów właśnie wczesną jesienią i to będzie ten moment, kiedy będziemy mogli już oficjalnie przystąpić do realizacji, ale część tych programów już jest w fazie realizacji. Cieszę się też z tego, że bardzo dużo uwag do nas wpływa. Zresztą każdy również nasi słuchacze mogą takie uwagi składać, a zachęcam do pobrania sobie z naszej strony dokumentu i pod specjalnym tam dedykowanym adresem mailowym można do nas takie uwagi przesyłać. Zachęcam. Wszystkie są dla nas bardzo istotne. Pokazują też, że jest to problem, który rozumiemy jako społeczeństwo, który nam leży na sercu i w którym też mamy dużo różnych pomysłów i dobrych praktyk.
Bo demografia wszystkim nam na sercu powinna leżeć. Barbara Socha, wiceminister rodzinnej polityki społecznej, pełnomocnik rządu do spraw polityki demograficznej, była dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również.